Chwała Bogu, bracia i siostry. Będziemy czytać rozdział 5 Ewangelii Łukasza. Ewangelia Łukasza, rozdział 5. Pewnego razu, gdy on stał nad jeziorem Genezaret, a tłum tłoczył się dookoła niego, by słuchać Słowa Bożego, ujrzał dwie łodzie stojące u brzegu jeziora. Ale rybacy, wyszedłszy z nich, pukali sieci. Wszedłszy do jednej z tych łodzi, należącej do Szymona, prosił go, aby nieco odjechał od brzegu i usiadłszy, nauczał rzesze z łodzi. A gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: wyjedź na głębię i zarzućcie sieci swoje na połów. A odpowiadając, Szymon rzekł: mistrzu, całą noc ciężko pracując, nic nie złowiliśmy, ale na słowo Twoje zarzucę sieci. A gdy to uczynili, zagarnęli wielkie mnóstwo ryb, tak iż się sieci rwały. Skinęli więc na towarzyszy w drugiej łodzi, aby im przyszli z pomocą, i przybyli, i napełnili obie łodzie tak, iż się zanurzały. Widząc to, Szymon Piotr przypadł do kolan Jezusa, mówiąc: odejdź ode mnie, Panie, bo jest człowiek grzeszny. Albowiem zdumienie ogarnęło jego i wszystkich, którzy z nim byli, z powodu połowu ryb, które zagarnęli. Także i Jakuba, i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli towarzyszami Szymona. Wtedy Jezus rzekł do Szymona: nie bój się, od tej pory ludzi łowić będziesz. A wyciągnąwszy łodzie na ląd, opuścili wszystko i poszli za nim. A gdy był w jednym z miast, przebywał tam mąż cały pokryty trądem. Ten, ujrzawszy Jezusa, padł na twarz swoją i prosił go, mówiąc: Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. I wyciągnąwszy rękę, dotknął się go, mówiąc: chcę, bądź oczyszczony. I zaraz trąd ustąpił z niego. Sam zaś przykazał mu, aby nikomu nie mówił, ale dodał: idź, pokaż się kapłanowi i złóż ofiarę za oczyszczenie swoje, jak polecił Mojżesz, na świadectwo dla nich. I rozchodziła się tym bardziej wieść o nim, i schodziły się wielkie tłumy, aby go słuchać i dać się uzdrowić z chorób swoich. Sam zaś oddalił się na postkowie i modlił się. I stało się pewnego dnia, gdy nauczał, a siedzieli tam faryzeusze i nauczyciele zakonu, którzy przybyli ze wszystkich wiosek galilejskich i judzkich i z Jerozolimy, a w nim była moc Pana ku uzdrawianiu. Że oto mężowie nieśli na łożu człowieka sparaliżowanego i usiłowali wnieść go i położyć przed nim. A nie znalazłszy drogi, którędy by go mogli wnieść z powodu tłumu, weszli na dach i przez powałę spuścili go wraz z łożem do środka przed samego Jezusa. I ujrzawszy wiarę, i rzekł: człowieku, odpuszczone są ci grzechy twoje. Wtedy uczeni w piśmie i faryzeusze zaczęli zastanawiać się i mówić: któż to jest, co bluźni? Któż może grzechy odpuszczać, jeśli nie Bóg jedynie? A Jezus poznał myśli ich i odpowiadając, rzekł do nich: cóż to rozważacie w sercach waszych? Co jest łatwiej rzec: odpuszczone są ci grzechy twoje, czy rzec: wstań i chodź? Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma moc na ziemi odpuszczać grzechy, rzekł do sparaliżowanego: powiadam ci, wstań, podnieś łoże swoje i idź do domu swego. I zaraz wstał przed nim i podniósł to, na czym leżał, i odszedł do domu swego, chwaląc Boga. I zdumienie ogarnęło wszystkich, i chwalili Boga, i byli pełni lęku, i mówiąc: niezwykłe rzeczy oglądaliśmy dzisiaj. A potem wyszedł i ujrzał celnika imieniem Lewi, siedzącego przy cle, i rzekł do niego: pójdź za mną. I pozostawiwszy wszystko, wstał i poszedł za nim. A Lewi wyprawił wielkie przyjęcie dla niego w domu swoim, i była liczna rzesza celników oraz innych, którzy zasiedli wraz z nimi do stołu. I szemrali faryzeusze i ich uczeni w piśmie, mówiąc do uczniów jego: dlaczego z celnikami i grzesznikami jecie i pijecie? Jezus odpowiadając, rzekł do nich: nie potrzebują zdrowi lekarze, lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem wzywać do upamiętania sprawiedliwych, lecz grzesznych. A oni zaś rzekli do niego: uczniowie Jana często poszczą i uprawiają modły. Podobnie i uczniowie faryzeuszów twoi zaś jedzą i piją. A Jezus rzekł do nich: czy możecie sprawić, by uczestnicy wesela, dopóki oblubieniec jest z nimi, pościli? Lecz przyjdą dni, kiedy oblubieniec będzie im zabrany, wówczas pościć będą. Powiedziałem także podobieństwo: nikt nie odrywa kawałki z nowej szaty, aby połatać szatę starą, bo inaczej rozedrze nowe, a łata z nowego nie będzie się nadawała do starego. I nikt nie wlewa młodego wina do starych bukłaków, bo inaczej młode wino rozsadzi bukłaki i samo się wyleje, a jeszcze bukłaki zniszczają. Lecz młode wino należy lać do nowych bukłaków. I nikt, napiwszy się starego, nie chce od razu młodego, mówi bowiem, stare jest lepsze. Znamy ten fragment, szczególnie tutaj powołanie tych pierwszych uczniów do wiersza 11. Kiedy Jezus głosił Ewangelię i przyszedł do przed nadmorze Genezaret i ujrzał dwie łodzie, akurat dwie łodzie, które należały do Szymona Piotra. I przyszedł wtedy Jezus, kiedy Piotr był już po pracy, kiedy płukał sieci, kiedy szykował się do rozliczenia się ze swoimi pracownikami, którzy mu pomagali, kiedy no czas szykować śniadanie, czas może odpoczynku, jakieś inne sprawy, wiadomo, to jest dzień, oni całą noc łowili. I pojawia się Jezus. Piotr znał Jezusa, bo gdyby go nie znał, przynajmniej ze słyszenia, to by na wiele rzeczy Jezusowi tu nie pozwalał. Kiedy Jezus przyszedł do Piotra, powiedział, poprosił go, czytamy, Jezus poprosił Piotra. Nawet Słowo Boże mówi, prosił go, czyli może to nie było jednokrotne proszenie, ale prosił go, aby nieco odpłynął od brzegu i szedł się nauczał rzesze z łodzi. Wiemy, że głos roznosi się lepiej po wodzie i dla Jezusa było nawet lepiej, kiedy był trochę z dala od brzegu. Po pierwsze mógł głosić i był lepiej słyszalny, a po drugie no nikt nie podchodził zbyt blisko do niego, był też lepiej widzialny. Ale kiedy Słowo Boże nie mówi, ile czasu głosił, w każdym razie, kiedy skończył, przestał mówić, rzekł do Szymona, wyjedź na głębi i zarzućcie sieci swoje na połów. Wiecie, jeśli chodzi o te zdanie, które Jezus wyrzekł i Piotr tłumacząc się mówi, mistrzu, czyli widzimy, że Jezus, Piotr znał Jezusa i wiedział, co Jezus robił, bo nazwał Szymon, Piotr, Jezusa mistrzu. I powiedział Piotr, całą noc ciężko pracując, nic nie złowiliśmy. Ale na słowo Twoje zarzucę sieci, prawda? Powiedział, na Twoje słowa zarzucę sieci. I tu ci pojawia się taka ciekawa rzecz. Jezus był cieślą. Piotr był rybakiem. I jest taka, powiem, przypadłość ludzka. Była tam wtedy i teraz jest teraz. Człowiek się nie zmienia w wielu rzeczach. Technika poszła do przodu, nauka poszła do przodu, ale człowiek, jaki był wtedy, taki jest teraz. Wczoraj pracowałem i wracałem z Lublina i słyszę przez radio CB rozmowę dwóch kierowców. Głosy podniesione, wiadomo, w emocjach. No akurat zgłosiłem radio w momencie, kiedy już rozmowa trwała. Nie wiem dokładnie, o co dokładnie chodziło. W każdym razie jeden z nich odzywa się tak. Ja już 45 lat jeżdżę, nie będziesz mnie uczył tym okosie. Prawda? A drugi mówi, co z tego, że jeździsz 45 lat? Ja dopiero jeżdżę 5 lat. I zrobiłeś, jakieś tam manewry na drodze chodziły. Jeden chyba drugiemu drogę zajechał, czy coś tam chodziło. Ale chodzi, patrzcie, jakie nastawienie. Ja już jeżdżę 45 lat i nie będziesz mi tłumaczył, jak mam jeździć. Wielu ludzi też spotkałem w innych zawodach. Tyle lat już pracuję, tyle lat już wykonuję ten zawód, wykonuję tą profesję, nie będziesz mi tłumaczył. I tam różne tam się mówi na temat, ty taki, a nie taki. Piotr mógł powiedzieć do Jezusa, mistrzu, znam trasę przepływu ławic rybnych, wiem, gdzie ryba może być, bo jestem praktycznie od urodzenia rybakiem. Od pokoleń jestem rybakiem. Moja rodzina cała to żyje z ryb. I tam, gdzie powinny być ryby, nie było ich. Tam, gdzie zarzucałem sieci, wyciągałem je albo puste, albo jakieś śmiecie były. Bo sieć zawsze coś złapie. Tylko czasami nie to, co trzeba. Ale Piotr mówi, dobrze, mistrzu, chociaż nie jesteś rybakiem, ale prosisz mnie o wypłynięcie po raz kolejny i zarzucę sieci. Jezus powiedział, wypłyń na głębi i zarzuć sieci. Możliwe, że wypłynęli razem, Jezus powiedział, tu, w tym miejscu zarzuć sieci. Po tej stronie łodzi zarzuć sieci. Bardzo możliwe, Słowo Boże o tym nie mówi, że w tym miejscu Piotr łowił. Może 2-3 godziny wcześniej. Łowił w tym samym, dokładnie w tym samym miejscu. I w tym samym miejscu Jezus mówi, zarzuć sieci. Piotr mówi, dobrze, na słowo Twoje zarzucę sieci. I gdy to uczynili, zwrócili sieci, wiecie, no, zarzucił sieci. Teraz to są, wiecie, statki, że nikt ręcznie sieci nie wyciąga. Z reguły to są jakieś tam dźwigi, jakieś podnośniki. Kiedyś ręcznie wyciągali. Myślę, że pewnie sieć zaczepiła o coś, bo nie mogę sieci wyciągnąć. Może jakiś kamień. Teraz nie powiem, jakieś żelastwo, bo to nie było żelastwa jeszcze jako takiego. Aż takich tutaj. Ale no, o coś pewnie, bo nie mogę wyciągnąć. Bardziej się przyłożyli w to wyciąganie. Okazało się, że nie, sieć oni o nic nie zaczepiła, po prostu sieć jest pełna. Bo inaczej, sieć jest przepełniona, bo się rwała. Poprosił Piotr towarzyszy z drugiej łodzi, abym przyszli z pomocy i przybyli i napełnili obie łodzie. Tak już się zanurzały. Z reguły w łodzi zawsze jest jakieś miejsce do trzymania ryb. Gdzieś już czasem to są jakieś ładownie, i maszyny, które produkują lód, aby te ryby można było zakonserwować, bo często się łowi na jakichś tam ciepłych krajach, żeby ryby się nie popsuły. Tu też były jakieś miejsca do ładowania ryb. Ale ryb było tyle, że łodzie nabierały wody. Oni może tyle przez dłuższy czas nie złowili jak teraz. I ktoś powie, no chwała Bogu, no coś takiego dziwnego, no Bóg pobłogosławił, no to chwała Bogu. Ale jest jedna rzecz. Piotr zrobił coś, co z reguły ludzie nie robią. Rozumiem, gdyby Jezus był starym marynarzem, 40 par lat, po wszystkich morzach i oceanach pływał, wiecie, takie rzeczy widział, takie doświadczenie ma, to tylko czerpać takiego doświadczenia. A Jezus miał tylko doświadczenie, no, tylko aż w łowieniu ludzi. Piotr wykazał się niesamowitą pokorą, że zechciał popłynąć jeszcze raz i zarzucić pewnie w te same miejsce, co wcześniej mówi, chociaż Słowo Boże o tym nie mówi. Ale Bóg jest taką osobą, Bóg ma taką moc, że tutaj może być ryba, może nie być ryba, za parę sekund może być już ryba. To Bóg kieruje łowiecami. Bóg kieruje wszelkimi procesami, które są na tym świecie. Bóg może sprawić, że jutro wstaniesz, zacznie się sobota, patrzy w dzień 31 stopni w cieniu. Może tak być? No gdzieś w listopadzie. Ale może tak być. Ta pogoda to teraz jest od paru dni. Dawno takiej pogody nie było. Dajmy na to we Francji. Dawno śniegu o tej porze nie było, a i zasypało. Bóg jest Panem wszelkich rzeczy, bracia i siostry. Ale zależy, jak człowiek się zachowuje. I ludzie myślą sobie tak. Modlę się, stoję przed Panem, proszę Go o coś. No i czekam na Boży głos. Przyjdę, wsiadę na nabożeństwo i Bóg przez pastora na pewno mi powie. Przychodzisz na nabożeństwo w środę, pastor przekazuje ci słowo, nawet się pastor nie zająknął o twojej sprawie. Myślisz, no dalej czekam na Boże słowo. To przyjdzie jakiś inny brat. Albo przez kogoś innego słowo, czy sam znajdę. No, nie mogę znaleźć. Chrześcijanin robi jeden błąd często. Nastawia się na sposób odpowiedzi, którą Pan ma mu dać. Że Bóg jak mu odpowie w ten sposób, to przyjmę. Jeśli inny, to nie przyjmę. Jest takie coś jak ograniczanie Boga. Jest takie coś jak ograniczanie Boga. prosić Boga o coś. Boże, ale daj mi w tak i w tak i w tak i w taki sposób. Nie winny, nie, nie. Tylko w ten i w ten i w ten. Czasami Bóg może ci dać słowo przez człowieka niewierzącego, może go użyć. A przepraszam, a Cyrus kim był? Ten król w Starym Testamencie. Król pogański. Czy był wierzącym chrześcijaninem? Pastorem może był? Nie, był niewierzącą osobą. Słowo Boże mówi, że Bóg go używał tak, jak chciał. Bardzo dużo go używał. Ludzie często się nastawiają. Proszę, proszę, prosimy Boga o coś i oczekujemy, że Bóg da w ten, a nie w ten inny sposób. Czy inaczej, Bóg pobłogosławi mi w sposób przewidywalny dla mnie. Wtedy Bóg już nie będzie Bogiem. Bóg działa zawsze nieszablonowo, bracia i siostry. Bóg zawsze działa tak, że zawsze się zaskoczy. Obserwujesz trzy pary okien, dwie pary, cztery pary okien, dwie pary drzwi, że tędy Bóg przyjdzie i obserwujesz, kamery zakładasz. A jak było po zmartwychwstaniu Jezusa? Pilnowali drzwi, pilnowali okien, a Jezus wszedł przez co? Przez zamknięte okno, przez zamknięte drzwi wszedł. Możemy pilnować, Jezus wejdzie tak, jak chce. Uczyni, co zechce. Pobłogosławi nas w taki, a sobie znany sposób. Piotr zachował się w sposób idealny wtedy. W sposób pokorny. Potem czytamy o powołaniu Mateusza. Słowo Boże mówi Lewi. On Mateuszem był. Ewangelista Mateusz. Celnikiem był. Lewi siedział przy cle, czyli pracował. Tak nasze czasy przełożę, przychodzi Jezus do urzędu skarbowego i staje przy okienku na sali obsługi. I powołuje urzędnika zza okienka. To tak to wygląda. Ale Jezus powołał go, mówiąc tylko trzy słowa. Pójdź za mną. On, pozostawiwszy wszystko, poszedł za nim. I wystawił przyjęcie w swoim domu. Przychodzi człowiek, może słyszałem o nim, może z widzenia go znam. Jezus miał niesamowity dar przekonywania. Nie przekonywał godzinami, on tylko powiedział jedno słowo, jedno zdanie, 3-4 wyrazy. I człowiek, który pragnie Boga, nie usiedzi w miejscu. Serce, które jest płonące dla Pana, nie usiedzi w miejscu. Jezus mówił setki zdań, wykłady robił dla faryzeuszy. Dało to coś? W 99% i 90% może nie. Byli faryzeusze, którzy mieli pragnienie Boga i poszli za Jezusem. Na początku pokryjomu, a później już było jawnie. Kiedy wyciągnęli te ryby z morza, Szymon, widząc, co się stało, Szymon Piotr, przypadł do kolan Jezusa, mówiąc: odejdź ode mnie, Panie, bo mi jest człowiek grzeszny. Co to znaczy? Że wszystko, co robimy, musimy najpierw przygotować się przed Panem, aby to zrobić. To Bóg ma wszystkim kierować. Od tego momentu, pewnie gdyby Piotr dalej łowił, przed wyprawieniem się nad morze, modlił się o Boże błogosławieństwo. Bo wiedział, że jak sam coś zrobi, ludzkie wysiłki są niczym. Często w służbie tysiące chrześcijan robią po swojemu wiele rzeczy, nie pytając Boga o zdanie. I potem następuje wypalenie, zgorzknienie, przemęczenie, frustracja, może depresja. Ludzie rezygnują ze służby. Jeśli człowiek robi to, co jest zgodne z Bożą wolą, wie, że ten kierunek, który obrał, to jest kierunek Boży, kierunek. Nigdy nie będzie zranienia, nie będzie zmęczenia, nie będzie frustracji, nie, pomimo, że mogą być problemy po drodze w służbie. Człowiek będzie szczęśliwy, bo wie, że przez Boga jest prowadzony. Pamiętacie, jak Izajasz zareagował, kiedy zobaczył Boga w Bożej chwale? Już nie żyję. Jestem człowiekiem o nieczystych wargach, bo zobaczyłem Króla Pana Zastępów. Jeśli Bóg staje przed tobą w swojej chwale, nasza chwała niczym jest wtedy. Stajemy się tacy malutcy, tacy. Do tego momentu, kiedy Jezus wszedł do łodzi Piotra, Piotr czuł się bardzo dobrym rybakiem. Czuł się fachowcem o wieloletnim doświadczeniu. Wiedział, że jeśli on ryb nie złowił, to nikt ryb nie złowił. Bo akurat teraz jest moment, że ryby gdzieś, wiecie, no wolne sobie zrobiły. Czy wszystkie złowiłem tego dnia? Ale kiedy pojawił się Jezus, wszystko się zmieniło. I Piotr wiedział, że musi się trzymać Jezusa. Bracia, siostry, Jezus to jest ktoś, bez którego nic nie możemy zrobić. No a samo Słowo Boże mówi, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Ktoś powie, no jak to nic nie mogę? Niektórzy mówią, znam takich niewierzących. U mnie Boga w życiu nie ma. Zobacz, wszystko mam, wszystko posiadam, niczego nie potrzebuję. A Słowo Boże mówi, że Bóg sprawia to, że deszcz pada i na wierzących, i na niewierzących. Błogosławi Bóg na razie jeszcze i niewierzącym, i błogosławi, i wierzącym. Ale przyjdzie taki czas, że Boże błogosławieństwo będzie dotyczyło tylko wierzących. I wtedy będzie podział. Piotr, kiedy zobaczył, co się dzieje, oddał chwałę Bogu. Ale patrzcie, jaką pokorę, pokorą wykazał się Piotr. Boże, ciężko pracując, nic nie złowiliśmy. Jezus o tym wiedział, że Piotr jest bardzo zmęczony. Ledwo na nogach stał, ale na słowo Twoje zarzucę sieci. I kiedy czytamy od wiersza 12 o tym trędowatym człowieku, czytamy o nim, przebywał tam mąż w jednym z miast, gdzie przebywał Jezus, był tam też mąż cały pokryty trądem. Trąd to była, do dzisiaj jest, chorobą zakaźną, tylko teraz uleczalna, wtedy była nieuleczalna, wtedy medycyna była bezradna na punkcie trądu. Wtedy ludzie chorzy na trąd byli izolowani od bliskich, od rodziny, kazali im się wynieść z miasta. Byli to ludzie jakby palcem pokazywani, tak jak margines. To się zmieniło dopiero w czasach wypraw krzyżowych, kiedy najlepsi rycerze armii zaczęli chorować na trąd. I zaczęli opiekować się nimi, traktując to jako chrześcijański obowiązek. W tamtych czasach niektóre ludy nawet modlili się o trądowatych jako zmarłych. To był obrządek po zmarłym. Jak trąd, czyli już niedługo. I tu człowiek był chory na trąd, czyli był takim odludkiem. I gdy ujrzał Jezusa, padł na twarz swoją, prosił go, mówiąc, i zadał mu takie ciekawe pytanie. Nie, Panie, zlituj się nade mną, jak mówił tu jeden niewidomy. Panie, okaż mi łaskę, jak mówili jeszcze inni. Tylko mówił, Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Czyli ja wierzę, Boże, ale chcę znać Twoją wolę w tej sprawie. Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. I wyciągnąwszy rękę, Jezus dotknął się go, mówiąc, chcę, bądź oczyszczony. I zaraz trąd ustąpił z niego. Człowiek został całkowicie szybko, momentalnie uzdrowiony. I rozchodziła się wieść po całej okolicznej krainie, co robił Jezus. Dla tych, którzy byli chorzy, była to radosna wieść. Dla faryzeuszy wręcz odwrotnie, bo tracili popularność. Tracili posłuch. I kiedy pewnego dnia nauczał, jak to miał Jezus w zwyczaju, w pewnym domu, siedzi tam faryzeusze i nauczyciele zakonu ze wszystkich wiosek galilejskich, judzkich i nawet z Jerozolimy. Czytamy, a w nim była moc Pana ku uzdrawianiu. Tutaj Słowo Boże mówi moc Pana ku uzdrawianiu, dlatego że teraz nastąpiło uzdrowienie. Chociaż Jezus miał zawsze moc Pana ku uzdrawianiu, tylko nie było sprzyjających okoliczności. Mówię o tym, że nie było wiary na przykład. Jezus zawsze miał tą moc. I tu w tym momencie czytamy, że kiedy Jezus głosił o tym mężowie nieśli na łożu człowieka sparaliżowanego i siłowali wnieść go i położyć przed nim, a nie znalazłszy drogi, którędy by mogli wejść z powodu tłumu, to znów okazuje się egoizm ludzki. Pamiętacie, kiedyś niewidomy wołał: Panie, zlituj się nade mną. Co robili uczniowie? Uciszali go. Mówili, żeby się zamknął. Gdyby mogli, tego trędowatego też próbowaliby uciszyć. Tutaj nieśli chorego, nie mogli wejść. Czy aż tak było niemożliwością wejść? No kwestia tylko odsunięcia się. Nikt nawet nie myślał, że ktoś tam próbuje się z tyłu dobijać. Ja tutaj słucham, nikt nie będzie mi w kazaniu przeszkadzał. Ludzie skupiają się tak wąsko, niektórzy, tak wąsko, że jestem najważniejszy. Bóg odpowie dla mnie tylko w taki, a nie inny sposób, bo innego sposobu nie przejmę. Nieraz tę historię słyszeliśmy. Pastor mówi nieraz, ktoś tam inny, ja może wspominałem, że była powódź w jednym z krajów. Zalało wszystko. No, przypływało wojsko tamtymi łodziami, ludzie ewakuowali. Jeden człowiek siedział na dachu i czekał na pomoc. I przypływali do niego żołnierze na łodzi i mówi: wskakuj, człowieku, uratuje mnie. Nie, ja ufam Bogu, Bóg mnie uratuje. To nie ma problemu. No to, wiecie, no przecież na siłę nie przeciągnął człowieka, prawda? Odpłynęli. Jedna łódź, druga łódź, a woda cały czas się podnosiła. Trzecia łódź przypłynęła. Człowiek: nie, tutaj Bóg pomoże, ja chrześcijanin, przecież Bóg syna swego. No może uratuje, nie? Woda się podniosła, człowiek utonął. Przychodzi do nieba, do Boga z żalem takim: no Panie, no przecież Twój syn, ja czekałem, aż mi uratujesz. A Bóg mówi: przecież trzy łodzie Ci podsyłałem. Ale on czekał, aż zejdzie anioł z nieba i weźmie go jak Henocha, jak Eliasza, prawda? Albo jak za Jakuba, taka drabina do nieba i aniołów wstępujących po mnie do nieba. Ludzie często mają takie wąskie myślenie. Znam człowieka, który modlił się kiedyś o żonę. Źle jest modlić się o żonę? Nie, bardzo dobrze, ja się modliłem o żonę. Wiele osób w tym zborze modliło się o swoje żony, o swoich mężów. Ale on powiedział tak. Powiedział tak: kolor włosów ma być leworęczny, bo ja jestem leworęczny. Ma być Polka, bo ja jestem Polakiem. Ma nie być zbyt daleko, bo ja przecież nie będę jeździł tak daleko, żeby tam odwiedzać ją. Postawił warunki, wiecie, tak sztywne i nie do przejścia, że po prostu, no wiecie, no Bóg był ograniczony. Wszechmogący Bóg był nawet ograniczony. Wiecie, ale Bóg jest tak osobą wszechmogącą, że udało się Bogu spełnić jego żądania, tak można powiedzieć. No i wiecie, szczęśliwy jest, zgadnijcie. Nie. Bo ograniczył Boga. Ograniczył Boga. Kiedy człowiek modlił się o żonę, mówiąc tak: Boże, daj mi Maryśkę. Tam siedziała taka. Ona mi się bardzo podoba. Ja chcę ją. Piękna blondyna, długie włosy. Inne walory, które pasowały temu młodemu mężczyźnie. Boże, ja chcę Maryśkę. Wiecie, i co? I Bóg zlitował się i dał tą Maryśkę temu człowiekowi. Jakiś czas później spotykają się jakiś z bratem w Chrystusie, z tym człowiekiem. Mówi: no jak, szczęśliwy jestem w małżeństwie? Jak tam twoja żona? Nie, ja nie mam żony, ja mam Maryśkę. Coś podobnego, bracia, siostra, jak Izrael wybrał sobie króla, Saula. Czy Izraelici mieli króla? Nie, mieli Saula. Rozumiecie, o co chodzi? Mieli Saula. Drugi był Dawid. Czy Izraelici mieli króla? Tak, mieli króla imieniem Dawid. Jak przychodzimy modlić się o coś do Boga, prosić Boga o cośkolwiek, dajmy mu wolną rękę. Bóg zna nasze pragnienia, Bóg zna nasze marzenia. Najgorzej to postawić Bogu jakieś warunki i oczekiwać, że Bóg spełni. Bóg nie musi nic spełniać, bracia i siostry. To, że spełnia, okazuje nam niesamowitą łaskę. A nawet daje nam więcej, niż oczekujemy, bo jest osobą kochającą nas, jest naszym Ojcem. Piotr mógł nie posłuchać Jezusa. Jezu, no mistrzu, z całym szacunkiem, no ale nie jesteś rybakiem. Skąd wiesz, że mam w tym miejscu zarzucić? I teraz akurat, a najlepiej się łowi w nocy, bracia i siostry. Każdy przyszły rybak to wie. Znajdź wędkarza, który o 12 w południe na ryby pojedzie. Trzecia, czwarta rano oni już nad jeziorem, nad rzekami siedzą wędkarze. Trzecia, czwarta rano. Ono o 12 już wraca z ryb. Nieraz widzę takich ludzi. Skuterkiem jedzie i wędki wystają. Tu wraca. A tu o takiej porze i Jezus mówi, idź zarzuć sieci i ryby złowię. Słowo Boże mówi, dla Boga zawsze jest właściwa pora, bracia i siostry. Dla Boga zawsze jest właściwa pora. U Boga nie ma straconych szans, nie ma straconych możliwości. Bóg nie uznaje słowa za późno, nie uda się, niemożliwe. To język polski jest taki wspaniałym językiem, że ma taki zasób słów i taki zasób synonimów, że słowo niemożliwe można odmieniać w każdym przypadku. Ale Bóg nie uznaje takiego niemożliwe. Ale daj mi tylko wolną rękę. Nie mogli wnieść tego sparaliżowanego. Weszli na dach. W tamty czas, jak budowali domy, zakon nakazywał, żeby z boku i z jednej ścian budować schody na dach. A na dachu były poręcze, żeby nikt z dachu nie spadł. Bo jeśli by te poręcze by nie było i ktoś by spadł, przed Bogiem jesteś winien morderstwa, bracia i siostry. Zakon nakazywał schody z jednej strony ścian i na dachu, nie było taki dach jak teraz, wiecie, no wejdź teraz, wejdź na dach. U brata Romka Ciepiora, byłem kiedyś na dachu, jak mieszkałem na stacji, czyściłem komin, wiem co to za dach, weź tam, wejdź. Takie strome, wiecie, jak góralski dach. Zjedziesz od razu, a wtedy były płaskie dachy. Były poręcze i ludzie normalnie chodzili po dachu, tam życie było na dachu. Wniesie tego człowieka na ten dach, rozebrali część pokrycia i spuścili go wraz z łożem do środka przed samego Jezusa. Ciekawe, skąd wiedzieli, gdzie jest Jezus, w którym miejscu siedzi? Jak tyle tłumu. Ale spuścili go bezpośrednio przed samego Jezusa. Żadnych warunków Jezusowi nie stawiali. Oni tylko wnieśli go i czekali, co się będzie działo. I powiedzieli, Panie, w miarę szybko, bo śpieszymy się, gdzieś tam chcemy pójść. Oni go wnieśli i dali Jezusowi wolną rękę. To najlepsze, co możemy zrobić, bracia i siostry, dać Jezusowi wolną rękę, ale często tej wolnej ręki nie dajemy. Mówię też o sobie. Czasami w głębi serca, nie mówimy tego głośno, w głębi serca mówimy do Boga, Boże, ale tak w taki sposób, tak żeby tak było tak, żeby ludzie widzieli na przykład, że ja tu jestem pobłogosławiony. Boże, jak masz mnie uzdrowić, to przed zborem. Nie tam w domu, wiecie, jak nikt nie widzi. Przed zborem najlepiej. Patrz, ile świadków. Bóg zawsze wie, co należy zrobić. Bóg zawsze wie, co należy zrobić. Co Boże mówi? Ujrzał dwie łodzie. Czy Jezus ujrzał? Miał iść, bo tam miał spotkać Piotra. Nie, że ujrzał. Kiedy czytamy, że w synagodze Jezus czytał Księgę Izajasza. I Słowo Boże mówi, natrafił na Księgę Izajasza. A miał czytać Ewangelię Mateusza, natrafił na Księgę Izajasza. Nie ma natrafił. Jezus miał czytać ten fragment. Aby powiedzieć te słowa, dziś wypełniły się te słowa w uszach waszych. To miał powiedzieć do faryzeuszy i zakonodawców. A żeby móc to powiedzieć, musiał czytać Izajasza. Nigdy nie ograniczajmy Boga, bracia i siostry. Modlisz się o samo Boże, ja chcę Mercedesa, a ty mi dasz daczy i co wtedy? Ja dam ci wolną rękę. Wiecie, niektórzy, wiecie, bracia i siostry, nie potrafią w pełni zaufać Bogu, że jak Bóg chce im pobłogosławić, da im coś, co im się nie będzie podobało. Znamy to ze świąt. Nietrafiony prezent. Prawda? Jesteś mężczyzną, a dostałeś sukienkę. Prawda? Wiadomo, że tak nie będzie, nie? Ja na przykład lubię niebieski kolor. A kto chce mi zrobić jakiś prezent, wszystko w niebieskim. Nie wiadomo, nie o to chodzi. Ale wiecie, są tacy chrześcijanie, bracia i siostry, i to jest bardzo niedobre, że dostaję od Boga prezent i no Boże, no co ja mam teraz z tym zrobić? Do czego mi się to przyda? Bóg mi dał dar gry na gitarze. Dlaczego pastor Krzysztof nie pozwala mi wziąć gitary w rękę? Wiecie, kiedyś grałem z pastorem, tyle lat graliśmy. Prawie jeszcze Krzysztofa nie było w zborze. A teraz mi nie pozwala. Boi się gitarę wziąć, bo po łapach dostanę. I mam dar gry na gitarze. Wiecie, niektórzy mogą tak myśleć. Boże, dałeś mi, no i co teraz? Pamiętacie, jak Adam mówi w raju? Boże, dałeś mi tą kobietę, no i zobacz. Zerwała owoc i potem poleciało wszystko już. Wszystko się zawaliło. No to prawda, ja wziąłem owoc od niej, bo kochałem ją, bo jej zaufałem. Ale no wiecie, no kto dał tą kobietę? No? Niektórzy właśnie tak myślą, bracia i siostry. Jak mówię, musimy dać Bogu wolną rękę, to daj im Bogu wolną rękę. Bóg zawsze wie, co należy uczynić. A jeśli my czegoś nie rozumiemy, bo wiele rzeczy nie będziemy wiele rzeczy rozumieć. Powiem więcej, nawet wiele rzeczy nie musimy rozumieć. To się bierze na zasadzie zaufania. Boże, dałeś, miałeś w tym jakiś cel. Jeśli ja nie wiem, to będę tak długo stał przed Tobą, aż mi powiesz, co miałeś na celu, robiąc to w moim życiu, albo czyniąc to w moim życiu, czy dając mi to właśnie. O tym Słowo Boże właśnie w tym fragmencie mówi, bracia i siostry. Ci ludzie, ten sparaliżowany i jego czterech przyjaciół, ten trędowaty i apostoł Piotr i tam jeszcze był Jakub i Jan i słudzy, którzy byli w łodzi, mieli otwarte serce przed Bogiem. Jeżeli chcesz coś uczynić, proszę bardzo, wolna ręka. Ale oni dopiero dali Jezusowi wolną rękę, bo znali Jezus. Na tyle znali, że mieli tyle wiary, żeby Jezusowi udostępnić wszystko w swoim życiu. Ktoś powie, no sieci się rwały, no gdzie teraz sieci dostanę? Samemu trzeba było sieci robić. Człowiek wiele może rzeczy stracić w życiu, jeśli chce służyć Bogu. I wiele ludzi, nawet w samych Ewangeliach, skupiali się na tych stratach i powiedzieli do Jezusa, odejdź, Panie. Pamiętacie te stado świń? Tyle świń zginęło, ale człowiek został uratowany. Nie, Jezus musiał odejść, bo tyle świń, tyle pieniążków straciliśmy. Często człowiek w służbie pewne rzeczy straci, ale jeśli skupiamy się na stratach, a nie skupiamy się na wielokrotnych zyskach, skupiamy się na wielokrotnych zyskach, bracia i siostry. Powierzymy coś Bogu, Bóg nam to wielokrotnie wynagrodzi. Damy Bogu swoje jedno serce. Jedno mamy, damy tylko swoje jedno serce. Bóg nam da wielokrotnie więcej serc. O czym mówię? Masz jedną siostrę rodzoną, może masz dwóch braci, może jesteś jedynakiem, jedynaczką, a za was Boże masz braci i siostry. Przyszli do Jezusa jego matka i bracia. Panie, zobacz, twoja matka i bracia przyszli, wołają ciebie, wyjdź, przerwij głoszenie, bo tutaj to jest nieważne głoszenie teraz, bo mama twoja przyszła i bracia. Jezus powiedział, kto jest moją matką i moim braćmi i moimi siostrami? Ci, którzy wykonują Boże wolą. Wolą Boże wykonują. Jeśli chcemy wykonywać Bożą wolę, bracia i siostry, to siłą rzeczy będziemy się otwierać na Boże prowadzenie, na 100% Boże prowadzenie. a Bóg nam da wspaniale. Nawet na myśl nie przyszło człowiekowi, co Bóg przygotował tym, którzy Go miłują. Ludzie myślą, no tam w niebie tak, no nie wiem. Śpiewaliśmy pieśń. Jeszcze tego nie wiem, ale w słowo Twoje wierzę, co tam Bóg przygotował. Ale Bóg mówi też o błogosławieństwu tu na tej ziemi. W odpowiedzi na naszą wiarę. Ten trudowaty, no po co ja będę do Boga szedł? No tam w niebie będę zdrowy, prawda? A ile jeszcze lat do nieba? Zapytał się, Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Teraz. On zrozumiał całą tą naukę. Pamiętacie, kiedy Jezus miał wskrzesić Łazarza, mówi do siostry Łazarza, Twój brat zmartwychwstanie. Tak, ja wiem, tam kiedyś tam przy zmartwychwstanie sprawiedliwym za ileś tam tysięcy lat. Tak, wiem. Jezus mówi, nie, teraz zmartwychwstanie. To jest właśnie, to jest ograniczanie Boga. Ja mam takie myślenie, że Jezus może zrobić tak. Inaczej nie może zrobić. My możemy wymyślić cztery możliwości, których działa Jezus Chrystus. I według tych możliwości żyjemy. A Jezus może działać w milionach możliwości. Ale nasz umysł tego nie przyswaja. Jakby nadchciał, nie potrafi tego ogarnąć. Bo tak ubogi mamy umysł. A jeśli poddamy się Bogu, Bóg nam otworzy zupełnie nowe możliwości, o których nawet nie myśleliśmy. Ale chce, żebyśmy się poddali. W życiu, w służbie, w pracy, w rodzinie, w kościele, gdziekolwiek. Nawet w społeczności z Bogiem. Natanael modlił się pod drzewem figowym. Nawet na myśl mu nie przyszło, że spotka oko w oko tego, do którego się modlił, bracia, siostry. To ciekawe, nie? Modlisz się? Przychodzisz na nabożeństwo? Obojętnie którego dnia. A tu staje Jezus. A modliłeś się, Panie, objaw mi się. Bóg mówi, no to chciałeś, no to jestem. Jakby nasze miny wyglądały, jakby tak by się stało faktycznie. O takie oczy byśmy zrobili. Pewnie byśmy powiedzieli, Panie, odejdź ode mnie, bo ludźmi grzesznymi jesteśmy, tak jak Piotr powiedział. Jak zobaczymy Bożą chwałę, to innej reakcji nie będzie. Ale często modlimy się, Boże, objaw mi się. Przychodzimy na nabożeństwo, no to uwielbianie, kazanie, tam słowo, czy tam komunia, prawda, wieczerza, modlitwa na koniec i wychodzimy. No, a modlimy się dalej tak automatycznie. Boże, objaw mi się. A jak Bóg się okaże? To są właśnie Boże możliwości. A gdy ograniczamy Boga w każdej sytuacji, możemy Boga ograniczyć. W każdej sytuacji. Budujemy Kościół. Na już tam set ludzi, może nawet ponad 1000 tam wejdzie. Upchnąć możemy parę tysięcy. Możemy upchnąć, na zewnątrz mogą stać. A wierzycie, że tyle ludzi tam będzie? Trzeba tak bardziej, wiecie, ekonomicznie myśleć, tak bardziej z takim wyczuciem. Teraz modlimy się, ile sztów rocznie mamy. A później pójdziemy tam, a wtedy Bóg zmieni całą rzeczywistość. A w naszych ubogich umysłach, ludzkich umysłach, które są ograniczone siłą rzeczy, pewne rzeczy mogą nie pojawiać się. Bo Bóg decyduje o wszystkim. Bóg stwarza pewne rzeczy. Bóg stwarza możliwości. Bóg to, czego nie ma, powołuje do bytu. Człowiek tego nie jest w stanie zrobić. Człowiek może coś powielić, może coś człowiek zrobić z czegoś, rozwinąć to, ale z niczego to tylko Bóg potrafi zrobić. Nieograniczanie Boga, a zobaczymy pełnię Bożego błogosławieństwa. To jest właśnie coś w psychice, ograniczanie Boga, stawianie Bogu ram pewnych, jakby umiejscowienie Boga w pewnym punkcie. Wiemy, że Duch Święty nie jest osobą statyczną. To jest osoba non-stop w ruchu. Jak wiatr. Nie da się wiatru złapać. Raz wieje ze wschodu, raz ze wschodu, raz z północy, z południa, raz z góry, z na dół, raz w nocy, raz w dzień. Prędkość taka, to wiatr ciepły, zimny, wysoko, nisko. Nie ma jak tutaj, mówię o wietrze fizycznym, a Duch Święty? Ustawimy Bogu pewne jakieś ramy, jak robili faryzeusze. Oni działają w ramach zakonu. Że według ich ram Jezus nie mógł być Zbawicielem. Według ich ram Jezus nie mógł być Zbawicielem. Nie mógł być królem Izraela, no bo jak to król Izraela? A gdzie koronacja? A gdzie błogosławieństwo? A gdzie akceptacja przez faryzeuszy, arcykapłanów? Wszystko jakoś inaczej. Wiecie, Bóg działa inaczej. Działa w ramach swojego słowa, ale Ducha Świętego nigdy nie złapiemy na czymś. Duch Święty zawsze działa nieszablonowo, tak mu się podoba. To jakie błogosławieństwo może być, jak Bóg tak będzie tak działał? Jak pozwolimy Bogu tak działać? Jak pozwolimy Bogu tak działać? Czyli jak Bóg coś robi i mówimy dlaczego? Dlaczego tak? A dlaczego inaczej? A dlaczego nie? A dlaczego tak? Nie stawiam Bogu takich pytań. Bóg działa tak, jak chce. Ale błogosławieństwo Boże dla nas, jeśli się otworzymy dla Niego. O, bracia i siostry. Nie powiem wam jakie, bo nie wiem. Ale Słowo Boże obiecuje niesamowite rzeczy. Niesamowite rzeczy. Jeśli otworzymy się na Boże działanie, jeśli rozszerzymy swoje serca, swoje umysły, fizycznie, psychicznie tego nie da się zrobić, a z pomocą Ducha Świętego da się zrobić. Da się zrobić. Niech nas Bóg błogosławi, bracia i siostry. I ja też się dołączę, żeby też być błogosławionym. Amen.